Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 16. W potrzasku. Lao Cing wszedł do swego osobistego pokoju. Tu również zamknął starannie drzwi na klucz. Stanął przy dębowym biurku, oparł się o nie rękami i zwiesił głowę, dotykając ręką czoła. Oddychał ciężko. Nagle spojrzał na zegarek i rzekł do samego siebie: muszę uciekać. Tylko dokąd? Oni znajdą mnie z tym wszędzie. Dyrektor, nie zastanawiając się wiele, dopadł do szuflady swego biurka i otworzył ją mocnym szarpnięciem. Zaczął szukać czegoś nerwowo. Wyrzucał różne przedmioty, aż znalazł obcążki do rozpinania zszywaczy. Podszedł do lustra. Rozchylił ostre szczęki obcążków, jakby cztery metalowe kły, i przyłożył je do czoła w miejscu, w którym znajdowało się znamie. Zacisnął powieki i powiedział przez zaciśnięte zęby: wyrzekam się ciebie, bestio. Następnie oburącz wbił metalowe szczęki w czoło, zacisnął je i szarpnął ze wszystkich sił. Krzyknął z bólu i rzucił na podłogę wyrwany kawałek czoła wraz ze znamieniem bestii. — Bądź przeklęty! — wyjąkał. Krew ściekała mu po twarzy wprost na białą, jedwabną koszulę. Zrobiło mu się słabo i osunął się na podłogę. Jednak nie upadł. Nagle poczuł, że ktoś chwyta go mocno pod pachy i przenosi na fotel. Resztkami świadomości zarejestrował, kto to taki, i wybełkotał na wpół przytomny: co pan tu robi, inspektorze? Eleazar wyciągnął dłoń i przyłożył ją do rozszarpanego czoła Cinga. Ten natychmiast odzyskał świadomość. Poczuł, że ból odpływa i powracają siły. Poderwał się z fotela i przejrzał w lustrze. Nie było widać żadnej rany, żadnych śladów krwi. — Jak pan to zrobił, inspektorze? — spytał i zaraz dodał. — Kim pan jest? — Jestem twoim aniołem, Lao. Pomogę ci uciec z tej diabelskiej twierdzy. Naraz bankier uświadomił sobie, że od pewnego czasu na zewnątrz biura rozlegają się głośne hałasy. Słychać było krzyki, głos zdenerwowanej sekretarki i groźne nawoływania jakichś mężczyzn. Po chwili dał się również słyszeć łomot wyważanych drzwi od sąsiedniego gabinetu. — Już tu są — powiedział pan Lao. — Przyszli po mnie szybciej niż myśleliśmy. W tym momencie ktoś zaczął szarpać zamknięte na klucz drzwi. — Jest tutaj! Wyważajcie je! — dochodziły nawoływania z korytarza. Lao Cing rozejrzał się bezradnie po swoim gabinecie. Nigdzie nie było ucieczki. Ktoś potężnie załomotał w drzwi, ale te jeszcze nie puściły. W końcu Eleazar powiedział opanowanym tonem: — Chodź ze mną, Lao. Uratuję cię, tylko mi zaufaj. To mówiąc, cherub znów chwycił Chińczyka pod ramię i ruszył z nim w kierunku ściany. Pan Cing skulił się, ale po chwili zaskoczony spostrzegł, że są w gabinecie obok. Oficer armii zwierzchności chwycił bankiera w pół i podskoczył. Po dłuższym czasie obaj wylądowali na podłodze. Rozległ się krzyk jakichś kobiet. — Oj, dyrektorze Cing, ale nas pan przestraszył! Ich szef, jeszcze bardziej zaskoczony od nich, zaczął rozglądać się wokoło. Nigdzie nie widział teraz inspektora. — Które to piętro? — zapytał. Kobiety spojrzały na niego zdziwionym, zatroskanym wzrokiem. — 47! — odpowiedziała jedna z nich. Zdezorientowany dyrektor natychmiast opuścił pomieszczenie i skierował się ku windzie. — Dzień dobry, panie dyrektorze! Dzień dobry! — ze wszystkich stron rozlegały się powitania. Pan Cing przemierzał teraz rozległą salę, w której pracowały dziesiątki jego podwładnych. W końcu stanął przed drzwiami windy i nacisnął guzik. — Winda jest pełna agentów ochrony, musimy zejść schodami — Bankier znów usłyszał za swoimi plecami ten sam niski głos. Odwrócił się i z ulgą zobaczył, że przed nim stoi Eleazar. Chodźmy, Leo. Herub poprowadził bankiera ku schodom awaryjnym. Obaj zbiegli pospiesznie na kolejną kondygnację. Cing spojrzał na tabliczkę z numerem piętra i zapytał zaskoczony. Jak to? Jesteśmy na parterze? Tak. Za tymi drzwiami jest główny hol prowadzący do wyjścia z budynku, potwierdził Herub. Spróbujmy przejść przez niego najspokojniej, jak się tylko da. Może nie zwrócą na nas uwagi. Nie bój się, Lao. Idź obok mnie. Wyprowadzę cię stąd żywego. Eleazar otworzył drzwi i obaj weszli do holu. Swobodnym krokiem skierowali się ku obrotowym drzwiom wyjściowym. Roiło się tu od mężczyzn w czarnych garniturach. Niektórzy nosili ciemne okulary. Ci zatrzymywali i legitymowali dosłownie każdego. Następnie gromadzili wszystkich sprawdzonych koło recepcji. Eleazar i pan Lao doszli już do połowy holu, gdy nagle rozległ się okrzyk. — Jest tam! — następnie zawołał jakiś inny, bardziej stanowczy głos. — Dyrektorze Cing, proszę się zatrzymać! — Nie zwracaj na nich uwagi, Lao. Idziemy równym tempem do wyjścia — uspokajał go Eleazar. — Dyrektorze Cing, ostrzegam, będziemy zmuszeni użyć siły. — Nie bój się, Lao. Idziemy do wyjścia. Wystraszony dyrektor obejrzał się za siebie i powiedział – oni mają broń, inspektorze. Jest z nimi szef ochrony, nie ma żartów. Dyrektorze Cing, nie zawahamy się użyć broni. Jakby na potwierdzenie jego słów zawołał Qin Qian, szef ochrony. Nie słuchaj go. Ze mną jesteś bezpieczny. Nie zwalniaj kroku. Dochodzili już prawie do wyjścia, kiedy nagle zabiegło im drogę czterech agentów ochrony z pistoletami w dłoniach. Ci wymierzyli broń prosto w nich. Cing, to jest ostateczne ostrzeżenie. Jeszcze krok i strzelamy. Idziemy do wyjścia, Lao. Ognia! Padła komenda dowódcy, po której rozległy się cztery strzały z pistoletów. Dyrektor banku nie zdążył nawet spojrzeć na błyskające lufy, gdy coś wielkiego zasłoniło mu całkowicie widok. Była to duża, okrągła tarcza, która w ułamku sekundy pojawiła się w lewej ręce Eleazara. Cztery pociski odbiły się od niej rykoszetem i pomknęły z gwizdem ku ścianom. Teraz biegiem, Lao! Niesieni anielskim okrzykiem obaj natarli na czwórkę agentów, którzy uderzeni ciężką tarczą upadli na ziemię. Natychmiast w całym holu z wielu stron naraz rozbrzmiał przenikliwy dźwięk alarmu wymieszany z krzykami spanikowanych pracowników stłoczonych przy recepcji. Z tyłu znów rozległy się strzały, jednak kule odbijały się od pleców Eleazara niczym od jakiejś stalowej barykady. Wszyscy agenci ruszyli w pościg za dyrektorem, lecz było już za późno. Uciekinierzy dobiegli do szklanych drzwi i przeniknęli je, wyskakując na zewnątrz budynku.